Tych domów w rezultacie powstało bardzo dużo w różnych częściach Europy, a także w Ameryce, ale to była droga naprawdę przez mękę. Tutaj bez współpracy z Panem Bogiem nic by się nie udało, bo chyba zwykły człowiek by po prostu nie wytrzymał tego.
Nie przeszedłby tego. Myślę, że bardzo tutaj ciekawy jest wątek taki na końcu książki i to bardzo, myślę, zaintryguje osoby no, kochające historię, zwłaszcza historię Kościoła. Na końcu książki naszej jest rozdział, który pisze po latach kuzyn, daleki kuzyn, już jakby trzecie pokolenie wręcz, luteranin, który zastanawia się, wspominając ciotkę, którą klan rodzinny absolutnie wykluczył z racji konwersji, zastanawia się, dlaczego ona miała tak pod górkę, bo jakby dzieło jej rodzinie jest znane, natomiast jakby wszyscy milczą, jest to tajemnica Poliszynela. I on zastanawia się, dlaczego właśnie tyle kłód pod nogi, szczególnie, że były to kłody rzucane przez biskupa miejsca, w którym ona jakby wie, że Bóg zacznie dzieło. Biskupa Wrocławia. I próbuje właśnie odpowiedzieć na to pytanie, patrząc na kontekst społeczny, polityczny tamtego czasu, a jest to kontekst bardzo silnego okresu Kulturkampfu, gdzie jej ojciec z jednym z takich wysoko postawionych urzędników kościelnych związanych właśnie z tronem, organizuje również w Berlinie, czyli w tym samym miejscu, gdzie Maria Teresa zaczyna, misje takie ewangelizacyjne, protestanckie, też bardzo silną akcję dla ubogich. Maria Teresa de facto robi to samo, tylko ona to robi dla katolików. I teraz biskup, przynajmniej w interpretacji kuzyna po latach, neguje to, bo co Maria Teresa zwraca się z prośbą o uznanie nowego zgromadzenia, bo przychodzą dziewczęta i zaczynają jakby przy niej współpracować. Biskup mówi nie, proszę dołączyć do istniejących zgromadzeń. I wniosek jest prawdopodobny taki, że chodzi o to, że jeżeli córka pastora tak znanego przechodzi na katolicyzm i usiłuje w tym samym miejscu, w którym działa ojciec, założyć swoje i zgromadzenie, i jakby działalność taką charytatywną, zakrojoną na dużą skalę, no to odbije się to wielkim, bolesnym rikoszetem na społeczności katolickiej właśnie w Prusach. Tego się boi prawdopodobnie biskup i to usiłuje ukrócić, wyciszyć. Natomiast Bóg absolutnie się posługuje tym i posługuje się sukcesem, dlatego że Maria Teresa jest posłuszna. Ona się nie buntuje, ona się nie zniechęca, przyjmuje słowo biskupa, wielokrotne nie, jako słowo Boże. Z drugiej strony, jak to mówi pewne powiedzenie, jak gdzieś Pan Bóg zamyka drzwi, to gdzie indziej otwiera okno. I ona tych okien otwartych szuka. Co sprawia, że zgromadzenie idzie przez ziemię czeską, przez austriacką, następnie Holandia
tak.
Anglia, Włochy, w międzyczasie Węgry, aż do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Łącznie do czasu jej śmierci 58 placówek powstałych zgromadzenia. Dodajmy zgromadzenia karmelitanek Najświętszego Serca Jezusowego, czynnych, gałąź czynna.
Tak, i ona w ogóle chyba ten dzień jej nawrócenia nastąpił, taki oficjalny dzień, który ona uznaje za swoją konwersję, to chyba właśnie było wspomnienie Najświętszego Serca Pana Jezusa, jeżeli dobrze pamiętam, bo
tak,
książkę
tak,
też już dawno temu czytałam.
Tak, to jest 17 czerwca. 1887 rok i to jest dokładnie wspomnienie, uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie ona, będąc jakby u progu rozeznawania swojego powołania, już takiego dosyć konkretnego, w konkretnej formie. Pracuję jako, można tak na dzisiaj przełożyć, kierownik personelu medycznego, pielęgniarskiego w Lindenburgu koło Kolonii, w takim szpitalu dla umysłowo chorych. I tam jedna z podopiecznych pacjentek, katoliczka, prosi ją, żeby zawiozła ją właśnie na mszę świętą i towarzyszyła jej. I Maria Teresa właśnie po tym nabożeństwie ma absolutne przekonanie, że to, czego chce, to przystąpić do Kościoła katolickiego.
Tak, ona oczywiście wtedy nie zdawała sobie sprawy, jaki to dzień, jaka to uroczystość. Po latach chyba zostało odkryte przez nią.
Dopiero po latach, tak jest.
Mówiłyśmy też o tej intuicji jej katolickiej zdecydowanej i zdecydowanie, że ta intuicja katolicka była, że Pan Bóg ją prowadził, Duch Święty ją prowadził. I ta intuicja objawia się też w takiej miłości do Matki Bożej, kiedy ona jeszcze nie była katoliczką, a już kiedy widziała Matkę Bożą, to tak można powiedzieć, po naszemu ciepło na sercu jej się robiło. Ona bardzo też obrazy Matki Bożej lubi. Tak przyciągało ją coś do tej postaci.
Przyciągało i jak później po latach wspomina, bardzo była wdzięczna swojej mamie, że właśnie na drugie dała jej na imię Maria. Co jakby, no wiadomo, w kościele luterańskim nie przywiązywano być może do niego aż takiej wagi, a mówi, bardzo się odebrała to jako oczywiście opatrznościową towarzyszenie Maryi jakby od samego początku jej życia. No i to samo można powiedzieć o tej wielkiej nabożeństwie do świętego Józefa, no bo
tak,
dlaczego
tak
przyjęła takie imię. Ona oczywiście zafascynowana najpierw Teresą Zawila, bo tutaj Teresa Zawila ma niesamowity wpływ na jakby całość, na ten rys karmelitański, który się mocno tutaj nakreślił. I to nabożeństwo, gdzie ona już będąc jeszcze tą pielęgniarką w tym szpitalu, podejmuje to nabożeństwo do świętego Józefa i to jest taki krytyczny moment, kiedy jeszcze ojciec walczy o to, by ona nie przystępowała do kościoła i jest taka właśnie taki moment, taka scena, gdzie jej ojciec przyjeżdża do Kolonii, wchodzi do jej pokoju i widzi książeczkę nabożeństwo do świętego Józefa i mówi, jak ty możesz modlić się do jakiegoś cieśli w ogóle, co to jest? Z taką właśnie kpiną. A potem się okazuje, że Maria Teresa, zawierzając mu dzieło, doświadcza tego, że nie ma pieniędzy. W zasadzie permanentnie te pieniądze są jakby na bieżąco lub lekko za późno. A ona zakłada nowe fundacje i kupuje domy dla kolejnych dzieci. No jakby właśnie, no nie mając za wiele odłożone. A doświadcza tego, że święty Józef opiekuje się i troszczy o każdą placówkę.
Trzeba podkreślić, że też to, co ona robiła już później z siostrami, które również wstąpiły do tego założonego przez nią zgromadzenia, wcześniej jeszcze no, nie było to oficjalne zgromadzenie, więc one tak funkcjonowały bez oficjalnej zgody, ale zwłaszcza to na Węgrzech też silnie widać, kiedy mam takie wrażenie, że oprócz tego, że one zajmowały się ubogimi dziećmi, one ewangelizowały tam, gdzie się pojawiły, bo zazwyczaj to były miejsca, gdzie kościół był daleko, a trzeba zauważyć, że Maria Teresa od świętego Józefa zawsze dbała o to, by był najświętszy sakrament. Dla niej tak naprawdę dom bez najświętszego sakramentu to nie istniał.
Tak, nie funkcjonował.
Nie funkcjonował.
Tak. W ogóle ciekawa jest rzecz, że ona miała rzeczywiście, no jak to nazwać, czy to taką silną intuicję, czy wręcz no silne poznanie takie reformatorskie, które myślę, no musiało być bezpośrednio inicjatywą Bożą. Do czego zmierzam? Kiedy Maria Teresa zapoznaje się z regułą świętej Teresy, pamiętajmy, że jest to reguła zakonów klauzurowych. A ona czyta to, zamyka książkę i mówi, tak, to jest to, co jakby ma nas charakteryzować jako zgromadzenie. Zresztą później Pan Bóg w wizji daje jej zobaczyć jej przyszłą współsiostrę i w habicie, gdzie ona wędrując później po Niemczech widzi siostrę karmelitankę i mówi, aha, to. Natomiast kiedy właśnie kończy czytać, już zna mniej więcej regułę, wie, że ona dotyczy zakonu klauzurowego i co mówi Matka Maria Teresa? Zmienia regułę stwierdzając, zamiast postów będzie praca z dziećmi, a zamiast ścisłej klauzury praca misyjna w parafii. czyli te dwa kluczowe elementy podmienia, jakby z jednej strony trwając w rodzinie karmelitańskiej i absolutnie się podpisując pod tym, co napisała wielka reformatorka zakonu, a z drugiej strony nadając rys własnej gałęzi, która z jednej strony jest to praca ewangelizacyjna i opieka nad dziećmi, a nie zapominajmy, że również, i jest to bardzo charakterystyczne i myślę, że bardzo potrzebne we współczesnym świecie, ta praca ewangelizacyjna nie będzie tylko w przypadku jej zgromadzenia dotyczyła dzieci, ale również seniorów. Jest to wielki dar Boży.
I dopiero...
Właśnie, a z drugiej strony jest ta praca w parafii, gdzie siostry idą, ewangelizują, dotykają tych miejsc, gdzie ludzie, czy pod wpływem właśnie fali komunizmu, która przechodzi przez Europę, czy pod, z innych powodów, no tracą wiarę, jakby Kościół zupełnie jest gdzieś niepotrzebny czy nieobecny w ich życiu. I te siostry tam idą. I to jest dwupłaszczyznowa praca ewangelizacyjna, bardzo błogosławiona przez Boga.
No, jest to postać niewątpliwie, która zasługuje na to, by zapoznać się z nią, z jej historią, z jej biografią. Taka postać, byśmy powiedziały, mało współczesna, to znaczy świat dzisiejszy ucieka od wszystkich cnót, od wszystkich cech charakteru, które posiadała błogosławiona Maria Teresa od świętego Józefa. I dlatego jest taka fascynująca. I dlatego warto się z nią zapoznać, by choć odrobinę nauczyć się od niej tych dobrych cech, bo rzeczywiście trzeba mieć naprawdę wielkiego ducha, by w 100% ją naśladować. A nawet może nie jest to zalecane, bo to nie każdy potrafi. Nie każdy ma taki charyzmat.
Znaczy ja myślę, że niejedna kobieta dzisiaj marzyłaby o tym i pragnęłaby być tak silną, jak była Maria Teresa.
A jednocześnie tak delikatną i pokorną,
a
prawda?
Jedno, tak, ale zobaczmy, że to się absolutnie nie gryzie. Przy czym ta jej siła nie wynika skądinąd, jak tylko z osobistej relacji z Chrystusem, z tego nasłuchiwania, z tego przegadywania z Bogiem w zasadzie wszystkiego. I to w pierwszej kolejności, jak powiedziałyśmy, powoduje to, że ona się nie boi cierpienia. A jak wiadomo z Ewangelii, czy dom postawiony jest na skale, czy dom postawiony jest na piasku, burza przyjdzie na jeden dom i na drugi. Tylko że jeden upadnie, a drugi się ostanie. I każdy z nas marzy, żeby nasz dom się ostał. No to jeśli tak, to ta siła pochodzi właśnie stąd. A jeśli jest ta osobista relacja z Bogiem, no to oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz czytając Marię Teresę stwierdzić, no dobra, to fajna misja, to może ja też tak chcę. Bo misję dla każdego z nas Chrystus ma odrębną. Tylko ona się zaczyna właśnie tu w tym słuchaniu. I w hartowaniu ducha oczywiście.
Tak, i właśnie to też miałam na myśli, mówiąc to poprzednie swoje zdanie, bo my możemy się tutaj właśnie czegoś nauczyć. To nie chodzi, tak jak pani mówi, tak, o takie ślepe naśladowanie.
Jasna sprawa.
Ale właśnie o też taką umiejętność, tak jak pani mówi, i słuchania, i modlenia się, i czytania Pisma Świętego. Jakby Matka Maria Teresa od świętego Józefa podpowiada nam, w jaki sposób możemy odnaleźć Pana Boga, by wprowadzić Go w swoje życie, by to On mówił nam, co mamy zrobić i byśmy my potrafili odczytywać wolę Bożą, bo ona w tym po prostu jest mistrzynią i dlatego warto sięgnąć po lekturę tej książki, by zrozumieć, że naprawdę jest to ważne w życiu, bo wtedy nasze życie ma sens, bo wtedy nie błądzimy, tylko idziemy tą drogą, którą wybrał dla nas Chrystus.
No nic dodać, nic ująć.
Dodam też, że na końcu książki jest modlitwa za jej wstawiennictwem.
Tak, tak, trzeba o tym powiedzieć, dlatego że błogosławioną uznał ją papież Benedykt 13 maja 2006 roku i jak najbardziej można, że tak powiem, wykorzystywać tę wielką patronkę. Myślę, że chciałaby być w ten sposób wykorzystana po to, żeby wypraszać nam potrzebne łaski i no już myślę jest znana w bardzo wielu miejscach tam, gdzie są siostry. Natomiast może być i chce być jeszcze bardziej znana i tak jak powiedziała mi matka generalna obecna, bardzo też chciałyby siostry, aby postać Marii Teresy była znana w Polsce, szczególnie, że urodziła się Maria Teresa na ziemiach dzisiaj polskich, wieś sądów
Lubuski, tak.
Lubuski, to jest bardzo blisko tego rejonu Frankfurtu nad Odrą, ale to już są dzisiaj nasze ziemie i warto dodać, że w historii zgromadzenia był taki moment, kiedy jedna z placówek właśnie do opieki nad dziećmi była w Wolnym Mieście Gdańsku, zaraz po I wojnie światowej. Także mamy takie elementy i myślę, warto Marię Teresę z jej siostrami też, daj Boże, kiedyś właśnie zaprosić w jakiś sposób na nowo do Polski. Daj Panie Boże, kiedyś się tak stanie. Zwłaszcza, że jak powiedziałam, siostry mają wybitny charyzmat, co miałam możliwość zobaczyć na żywo, do opieki nad osobami starszymi, bardzo kompleksowej opieki. I jest to nade wszystko również opieka duszpasterska, gdzie osoby starsze, zwłaszcza samotne, mogą dożyć w przepięknych okolicznościach i klimacie Bożym swoich ostatnich dni.
Wiedząc, mając na uwadze to, jak bardzo lubiła pomagać drugiemu człowiekowi, jak lubiła się spalać dla drugiego człowieka, dlatego przecież nie chciała zamknąć się w klasztorze, tylko chciała działać, czynić.
Być aktywna, być wśród ludzi.
Tak, więc wiedząc to, na pewno chce pomagać nam z nieba. Dlatego to jest chyba największa zachęta do tego, by sięgnąć po modlitwę za jej wstawiennictwem, zapoznać się z jej życiorysem i modlić się za wstawiennictwem tej błogosławionej. Pani Kasiu, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę,
również
naszym gościem była pani Katarzyna Kasprzyk, tłumaczka autobiografii błogosławionej Matki Teresy od świętego Józefa. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam gorąco z Niepokalanowa.
Bóg zapłać, dziękuję, pozdrawiam również.